Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, bohater większości artykułów i postów w mediach społecznościowych i nasz w ogóle narodowy bohater, wrócił bezpiecznie na Ziemię. Nie tylko spędził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad 2 tygodnie, ale jako pierwszy człowiek na świecie zabrał ze sobą polskie pierogi. Główny etap polskiej misji trwał 17 dni. W tym czasie nasz rodak przeprowadził łącznie 13 eksperymentów naukowych obejmujących m.in. badania nad człowiekiem, czyli nad nim samym, naukę o materiałach, biologią, biotechnologię oraz demonstracje technologiczne. Astronauta przygotował także 30 pokazów edukacyjnych głównie dla polskiej młodzieży. Polska wydała na, że tak powiem, podróż i pobyt w kosmosie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego 65 milionów euro. Minister finansów Andrzej Domański uważa, że ten wydatek zwrócił się polskiej gospodarce. Jego zdaniem Polska musi inwestować w naukę. Przez lata nasza składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej była na niskim poziomie, ale postanowiliśmy to zmienić i ona się zwiększyła w ostatnich czasach, a to znaczy, że na nasze badania także wraca do Polski więcej pieniędzy. Chcielibyśmy o tym porozmawiać, czy my Polacy w potęgę i niezbadaną siłę kosmosu wierzymy i czy będziemy umieli to przenieść do naszego zwykłego życia. O tym porozmawiamy. Łukasz Drzewoszewski i Ryszard Siwiec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w studiu. Dobry wieczór panom.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy. Oczywiście oglądali panowie ten najtrudniejszy moment w tym całym wylocie i z powrotem na Ziemi, czyli przebicie atmosfery. No i potem już dzisiaj wiadomo, że o godzinie 11 bodaj 40, tak, był już w wodzie, to znaczy ta kapsuła była. Oglądali panowie?
Tak, oglądaliśmy. Nawet jak ktoś się nie interesuje bezpośrednio właśnie astronautyką nawet, no bo nawet w dziedzinie astronomii mamy dużo takich podkategorii. Ktoś się interesuje bardziej obserwacjami wizualnymi, ktoś astrofotografią, niektórzy faktycznie rakietami i różnymi sondami. Ale nawet jak ktoś się nie interesuje tymi sondami, no to, to była taka okazja, że no nie można było tego odpuścić. Trzeba było to obejrzeć w końcu do Polak po tak długim czasie. Więc tak, oglądaliśmy to.
Oglądaliśmy je tylko dzisiaj jako transmisja. Podglądaliśmy go przez cały czas, ponieważ akurat ISS to jest taka dosyć duża stacja, łatwa do obserwacji, jest bardzo jasna. Jest mniej więcej takiej wielkości jasności jak Wenus, czyli najjaśniejsza nasza planeta. I nawet wczoraj był taki moment, gdzie nasi miłośnicy nagrywali zwykłymi komórkami, jak ten ISS pędził, a zaraz za nim odczepiony już Dragon ze Sławoszem. I to już tam na takich wewnętrznych forach naszego towarzystwa, żeśmy się wymieniali tymi emocjami.
Tak. Komu się udało zauważyć tak, więcej albo mniej, bo to też zależy, kto w jakim miejscu świata był i czy, jak niektórzy mówią, chmury zasłoniły albo nie przysłoniły, bo jednym przysłoniły, ale większość i tak widziała to, co chciała koniecznie zobaczyć. Jak panowie, no, ponieważ jak tu się przyznajecie, śledziliście ten pobyt Sławosza. Wszyscy tak dzisiaj mówimy o Sławoszu, tak jakby to był trochę...
To był
tak,
nasz znajomy.
No to tak? Nasz znajomy, ja myślę, że taki trochę z rodziny się zrobił,
no tak,
prawda?
Iga i Sławosz to są nasze ziomki faktycznie.
Tak, tak, tak. Mówimy oczywiście o zwycięzczyni Wimbledonu. No ale rzeczywiście coś jest takiego, że zaczynamy się w tym świetle ogrzewać, prawda? Ta duma powoduje, że my się czujemy, że to jest właśnie ktoś z naszej rodziny. Przez te ostatnie 17 dni myślę, że nie było wiadomości, w których by się coś tam z tej orbity nie przedostawało do tych wiadomości. Mówię o Polsce. Choć przecież na orbicie, orbita funkcjonuje, kosmonauci tam od 25 lat. Jest aż trudno sobie wyobrazić, ale oni są tam długo i takich informacji na co dzień nie oglądaliśmy przez ostatnie lata.
No i to jest ten największy kapitał, którego no, my mamy nadzieję, nie utracimy tak szybko, żeby nie okazało się, że za parę dni to już będzie tylko jako były news, jakiś clickbaitowy lub zostanie w tym świecie memów. to, co pani redaktor przeczytała, no, nie chodzi tylko o tą jedną składkę, czy tam o jakąś kwotę, tak? Nasi kochani rządzący narobili już tyle bałaganów w miliardach, że te 200 czy 300 milionów na tak zacny projekt jak zdobywanie kosmosu, a jest to na pewno sprawa priorytetowa, bo ci, którzy będą rządzić w kosmosie, to będą rządzić na Ziemi, tak skrótowo powiem.
No tak sobie myślę, że my się na to nie załapiemy. Bardziej interesuje mi dzisiaj, chociaż też nie wiemy, tak? Ale mnie bardziej interesuje, bo co my mamy z tego kosmosu? Tak na dobrą sprawę, to my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tak dużo mamy z tego kosmosu w naszej codzienności.
Tak, to się wydaje takie troszeczkę może niepotrzebne, bo tyle rzeczy mamy do zrobienia jeszcze tutaj na Ziemi, a tymczasem wydajemy naprawdę dużo pieniędzy na badanie kosmosu, na loty w kosmos, które nie są ani proste, ani łatwe, ani tanie właśnie też. Tylko, że to w skrócie można to określić w ten sposób, że te korzyści, które mamy właśnie z takich lotów, z tego rozwoju nauki, no przychodzą dopiero po czasie. I to jest tak, że to jest taka jakby inwestycja na przyszłość, że po jakimś czasie się okazuje, że te elementy, które astronauci w latach 60. mieli, czy nawet później, to potem my mamy we własnych kieszeniach, że ten rozwój...
No myślę, że to trochę nawet później, bo tam chodziło, mówi pan o telefonie komórkowym i o kamerkach, na przykład w telefonie komórkowym. Widziałam ostatnio taki program, bo tego rzeczywiście było sporo, to nawet jakbyśmy nie chcieli, to się ciągle w telewizji gdzieś tam na jakieś programy o tym człowiek natrafiał. No i właśnie jeden z twórców mówił, no przyszli do mnie i kazali mi skonstruować tak maleńką kamerę, która by się... którą by wielkości paznokcia. On mówi, no to jest niemożliwe, no ale jednak pracował.
Ale okazuje się, że jak się działa pod presją czasu, to można właśnie skonstruować coś takiego i wiele innych rzeczy i tak właśnie się działa. Jednak środowisko kosmiczne to środowisko bardzo nieprzyjazne człowiekowi. No i tam, żeby uniknąć pewnych awarii, pewnych katastrof albo w przypadku właśnie takich awarii, trzeba faktycznie no, przezwyciężyć pewne ograniczenia, które normalnie wydawać by się mogło, nie bylibyśmy w stanie, a jednak...
Albo nie mielibyśmy takiej potrzeby, nie bylibyśmy tak bardzo zdeterminowani, prawda? Co najbardziej, panie Szardzie, z tych technologiczno-kosmicznych wydarzeń jest takie zaskakujące, a dziś bardzo oczywiste dla pana, to co w codzienności mamy?
Większość rzeczy, które ułatwiają nam życie, szczególnie właśnie ze sfery technologicznej, przychodzi albo z wojska, albo z kosmosu. Więc ja nie przesadziłem w tym moim wstępie, że kto zdobędzie kosmos, będzie rządził na Ziemi, bo już te zbrojenia w kosmosie są bardzo zaawansowane i te wszystkie misje powrotu na Księżyc i tak dalej mają również i tutaj bardzo mocne militarne podłoże, no bo w końcu mamy dziurę grawitacyjną i bardzo łatwo stamtąd będzie można rakietę przesterować w każde miejsce na Ziemi bez użycia dużej energii, więc to jest ta jedna rzecz, o której no nie można zapominać, że jednak technologia jest z wojskowością mocno połączona, a później, kiedy ona przechodzi do tak zwanego środowiska cywilnego, nagle mówimy, o wow, ale fajnie, a potem ojej, jak ja mogłem bez tego
jak
żyć.
Jak mogliśmy z tego żyć właśnie.
Więc to jest absolutnie normalne. Ja raczej wróciłbym do tej mojej pierwszej wypowiedzi, że żeby nie zmarnować szansy wylotu naszego rodaka, który z boku można byłoby wydawać się, że to jest kolejny tylko człowiek w kosmosie i tak dalej. Dlatego, że Polska dzięki temu może troszeczkę wślizgnąć się do tych salonów, które były zarezerwowane tylko dla tych, którzy już tam latali. Mówię może, bo możemy też tą szansę zmarnować, jak większość szans marnuje.
Ja mam takie wrażenie, że Polacy się tak nakręcili tym. I to nie mówię tylko przez ostatnie 2 tygodnie, ale to raczej przez ostatnie lata, że to no chociażby sam fakt, że to u nas w Szczecinie jest jeden z tych eksperymentów, został wysłany, jakby darowany Słowaszowi, żeby on go wykonał, on go tam rozpoczął, przeprowadził z naszego uniwersytetu.
Tak, tak. Chodzi pani o te wszystkie te bakterie.
Białka
tak,
i te
tak, tak. I tego niesporczaka, który tam
tak,
sobie...
Drożdże.
Tak, drożdże i te drożdże, inne tak. Rzeczy. To dzisiaj się z kolegą trochę podśmiechowaliśmy, że czy czekając, bo ta misja była przekładana, ona miała być pod koniec maja, czy te drożdże z tymi niesporczakami przypadkiem tak jakby czekając na swoją kolej się, że tak powiem,
tu
nie zmieniły.
Tu pani profesor nam wszystko wyjaśniła, że oni przygotowali zorganizowali je tak, że eksperyment musi być w jakimś czasie, byli gotowi już do drugiego, to mówi, że jakby to dłużej trwało, to może byłyby kłopoty, musieliby rozpocząć. Także oni tutaj byli
przewidziały. Nie, teraz zobaczymy, to wróci,
tak,
przebadają.
Tak, teraz zobaczymy.
Tak, my bardzo uwielbiamy panią Ewę Szuszkiewicz i to jest nasza zacna pomoc w towarzystwie. Tak czy inaczej, wow, efekt był, panie redaktor. Czyli Polak w kosmosie drugi, ale po takim czasie to można by powiedzieć dla niektórych pierwszy, tak?
No tak,
pokolenia,
oczywiście.
Powiedzmy 40 plus to pierwszy Polak. I teraz rozchodzi mi się o to, żeby on nie przygasł.
Chociaż
żeby za tym coś poszło.
No właśnie, ja też mam wrażenie, że prawdopodobnie sam Sławosz na to nie pozwoli, bo to jest taki człowiek, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą. Po pierwsze, nie tyle, że niezwykle urokliwy, ale mamy taki, to, że my mówimy o nim właśnie Sławosz, jako niejako nasz właśnie członek rodziny, to ma się wrażenie, że on tą aurę też taką wokół siebie buduje. Fakt, że...
Tak, to jest taki właśnie człowiek, który przełamuje trochę dystans. Jak się go trochę posłucha, to faktycznie ma się wrażenie, że się go zna. A jeszcze ja powiem tak, że my o mały włos być może nie poznalibyśmy Sławosza, bo kiedyś mieliśmy 2 lata temu właśnie wycieczkę do CERN-u i widzieliśmy, że jakiś Polak ma nam po prostu nas oprowadzić po CERN-ie i w języku polskim, więc się zastanawialiśmy, czy to czasem nie będzie Sławosz, więc wtedy wszyscy po cichu troszeczkę na to liczyli, ale okazało się, że tam sporo Polaków pracuje, bo jeszcze przynajmniej 2 osoby spotkaliśmy, które nas oprowadzały po tamtym miejscu, tak więc okazuje się, że Polaków jest sporo.
Niektórzy mówią, że Polacy są wszędzie, to coś takiego jest na pewno, ale rzeczywiście on jest taki niezwykle urokliwy. Sam fakt, że postanowił przeprowadzić cykl spotkań z młodzieżą i to, że nawet z tego kosmosu mu się chciało lekcje prowadzić, takie spotkania z młodymi ludźmi, to świadczy o tym, że że jednak to dla niego ma duże znaczenie, ta popularyzacja też tej nauki, wszystko, co się wokół tego dzieje, jest dla niego niezwykle istotne.
Panie redaktorze, chcemy coś zmienić, ale w sposób systemowy, bo ja nie mówię o tym jednorazowym, wspaniałym tutaj wyczynie, to powinniśmy zacząć właściwie od edukacji przedszkolnej.
Tam to najłatwiej, prawda?
Tak, tak, bo tam dzieci mają jeszcze otwarte umysły, jeszcze nie są skalane tymi wszystkimi metodami i ograniczane właściwie bardziej przez system. Ale tu mam na myśli bardziej, żeby ten kosmos im przybliżać już od najmłodszego czasu i dzieci, które wybiorą, powiedzmy, techniczne zawody. No to jest najprościej. Jestem inżynierem, mogę tam te swoje zdolności w stronę budowy satelit i innych rzeczy robić, tak? Ale przecież to można bardzo szeroko. Będzie medycyna kosmiczna, będzie prawo kosmiczne, tak? Więc tak naprawdę każda dziedzina życia będzie mogła być wyniesiona do kosmosu i chodzi tylko o... Nawet nie o popularyzację, tylko o taką zmianę systemową, żeby przestać o tym kosmosie myśleć, że to jest takie fajne, ale nas nie dotyczy, my w tym udziału brać nie będziemy. Właśnie nie. Jeżeli się na ten pociąg nie załapiemy, to będziemy naprawdę strasznie w tyle. I nawet te środki, które teraz zostały z budżetu państwa wydatkowane, warto byłoby nawet chociażby w tym kontekście pomyśleć, że to nie zmarnujmy tego, tak? Przełóżmy to. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Przy naszej polityce to mógłby ktoś powiedzieć, że to jest poniżej 5% szans, prawda? Ale jest szansa.
Ja myślę, że ponieważ politycy mają tyle na głowie, więc się niech swoimi rzeczami zajmują, a tutaj po prostu niech tylko nie przeszkadzają, to na pewno
to
będzie...
To bardzo dużo, pani redaktor powiedziała, żeby nie przeszkadzali. Oj, to odważnie.
Ale ja myślę, że są takie przestrzenie, na które już nie znajdują, krótko mówiąc, czasu. Bo rzeczywiście ta praca w kosmosie, czy nad kosmosem, powiedzmy, nad zdobywaniem kosmosu, przekłada się na taką naszą codzienność. My sobie nawet nie zdajemy, ten telefon już jest przysłowiowy i ta technologia. No ale ja wyczytałam i myślę, że my możemy być nawet zaskoczeni. Niektórzy mówią, jak to jest możliwe? Jestem w lesie i nie mogę zadzwonić do domu. Sławosz i kosmonauci byli tak daleko. No może nie aż tak bardzo daleko.
No właśnie, to jest też troszeczkę, bo być może nie wszyscy wiedzą, że Sławosz wcale nie był tak daleko, bo to on latał nad nami, nad ziemią 400 kilometrów około. To nie jest jakaś strasznie duża wysokość.
To do Warszawy jest dalej ze Szczecina,
dokładnie.
Nie?
Dokładnie. Natomiast latał bardzo szybko. I to właśnie jest powód, dla którego on się znalazł na orbicie. Więc to jest ciężko wprowadzić kogoś na orbitę z tego względu, że trzeba przyspieszyć do bardzo wielkiej prędkości, a jest to prędkość 27-28 tysięcy kilometrów na godzinę, więc po to są te właśnie rakiety. Natomiast to wcale nie jest aż tak strasznie daleko, więc z łącznością tam akurat...
No właśnie, nie było kłopotu, okazuje było się, że kłopotu. Rzeczywiście można było zadzwonić, ale dzisiaj przez satelitę możemy rzeczywiście w każde miejsce na Ziemi zadzwonić, ale też chciałabym, żebyśmy znowu przełożyli... my to dzisiaj wiemy, bo my z tego korzystamy, ale co będzie jeszcze jutro, co takim telefonem jutro będzie, to my oczywiście tego jeszcze nie wiemy, ale chciałabym na przykład o takiej o liofilizowanej żywności, to już dawno wiemy, że ona taka jest i że to dzięki kosmonautom, bo na Ziemi to może nie byłoby nam to w ogóle potrzebne. Ale myślę, że to, co najbardziej jest takie dla mnie zaskakujące i przyszło mi do głowy, że wszystkie czujniki różnych, takie wykrywacze różnego rodzaju gazów, dymów, to wszystko właśnie powstało między innymi na potrzeby stacji kosmicznych.
No tam szczególnie jest to bardzo potrzebne, bo ogień w kosmosie jest bardzo niebezpieczny, z tego co wiem. Więc żeby tego uniknąć, no czujniki są...
Nie da się do straży pożarnej zadzwonić, prawda?
No, bardzo wiele wypadków było i nie tylko w kosmosie, ale i nawet przecież zanim Apollo wystartował, to było dużo nieszczęść związanych właśnie z tym, że czegoś nie wykryto albo było jakieś spięcie w instalacji elektrycznej spowodowane tym, że gdzieś był czynnik związany z tlenem albo z ciśnieniem albo z czymkolwiek. Dlatego no człowiek jest taką istotą ciekawą, że uczy się na tych swoich błędach dobrze, że się uczy.
I nie dobrze, wszyscy, nie na wszystkich.
Wiadomo, że się rodzimy i te błędy powtarzamy. No przecież tutaj bym nawet bardzo duży szereg błędów na własnym przykładzie mógł podawać, ale to by nie byłoby...
To każdy z nas.
Natomiast w technologii jest tak, że trzeba próbować, tak? Polska wkrótce będzie miała też własne satelity. Mamy niewielki jeszcze, ale już zaczynający się park technologiczny, który potrafi wykonywać pewne elementy. No, ja ośmielę się powiedzieć, że przy takich dużych sprawach jak kosmos, żeby przemysł kosmiczny mógł powstawać, potrzebałoby duże zamówienia państwowe uruchomić. Bo tego nie da się zrobić tak zwanym planktonem, czyli B2B, pan z marchewką i tak dalej. Tak?
To nie ta skala.
Tak, to nie ta skala. Tutaj musiałaby zadziałać mądrość polityczna. Ja do niej ciągle wracam. Ja wiem, że to trochę brzmi jak oksymoron, nie? Mądrość polityczna. Ale jednak tak. Dlatego, że za tym stoją tak duże budżety, że to jest nie do jakby tak zwanego tylko biznesu małego, ale związanego z dużymi porozumieniami międzynarodowymi, tak? Ja myślę, że ta ESA, która oczywiście jest jak każda organizacja, troszeczkę przeformalizowana, tak? Jednak daje ogromną możliwość i tuż za tym wow efektem Sławosza można tą możliwość wykorzystać. Ja na to trochę cicho liczę i chciałbym poobserwować, czy będzie ta skala, czy będzie tak jak zawsze.
No myślę, że myślę, że między innymi dzisiaj się po to spotykamy, żeby rozpocząć tą drogę, o której mówi pan, że chodzi nam o to, żebyśmy nie tylko przy okazji powrotu Sławosza na Ziemię i jakby kontynuowania tej jego misji o tym mówili, ale żeby cały czas o tym mówić, a myślę, że znajdą się osoby, które będą nie tylko mówiły, ale zaczną też realizować jakby niektóre założenia i doświadczenia. Czy jest coś jeszcze, co na przykład panów bardzo tak, no ja wiem, że jakby siedzicie w tym, to was to nie zaskakuje, nie jest takie nie jest jakieś odkrywcze, ale coś, co w jakim kierunku to mogłoby iść, co może być jeszcze, może nie tyle co odkryte, ale zużyte czy użyte w takiej naszej codzienności z tych doświadczeń kosmicznych, jak panowie No bo to, jeżeli chodzi o panią profesor i te robaczki, no to to jeszcze jest to praca.
Te, można powiedzieć, takie badania podstawowe. Nie wiadomo, czy jakie będą wyniki zresztą. To
i też nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie, prawda?
Tutaj jakby nie otwieramy już na siłę otwartych drzwi, tak? Wiadomo, że lepiej produkować jest na miejscu w kosmosie żywność dla, powiedzmy, kolonizatorów, powiedzmy, Marsa czy kogokolwiek, tak? Jakiś... Niż dowożenie tego. W związku z tym właśnie te wszystkie drożdże, które miały tam odpowiednio urosnąć, tak, te inne podstawowe produkty, które można by uzyskiwać na miejscu, są ważne i ludzie nad tym będą pracować. Ale my byśmy oczywiście chcieli bardzo szybko, bo my żyjemy w tej chwili w czasach bardzo niecierpliwych, czyli właściwie te efekty szybciej są przenoszone z technologii, z wojska i z kosmosu na Ziemię niż były kiedyś, tak? Zobaczmy w tej chwili, jak się drony rozwinęły, tak? No akurat tutaj jest nieszczęśliwy przykład, bo są wykorzystywane w trudnym obszarze, tak, wojennym, ale one za chwileczkę, jak się ta wojna, mam nadzieję, jak najszybciej skończy, tak? Wejdą do cywilnego ujęcia i być może paczuszki będą nam dostarczać, tak? Bo już są takie korki możliwe na ulicach, że tam zastuka w okienko, tak? Hello, jakieś DPD coś dowiezie. Ale my możemy sobie w tej chwili wymyślać różne rzeczy, natomiast nie możemy zapominać o tym, i tu pani redaktor będzie jako pierwsza i będę to oczywiście chlubnie przypominał, że rozpoczynamy pressing, na razie słowny, na tych, co coś mogą, czyli nazwijmy ich jakichś tam decydentów, tak, żeby o tym kosmosie pamiętać. Mm-hmm. Bo za nim nie idzie tylko przyjemność obserwacji planet, komet, czy czegokolwiek, co my robimy, tak, tylko idzie konkretny rozwój społeczno-gospodarczo-militarny. I warto, żeby Polska uczestniczyła, może nie w tym wyścigu, bo to nie chodzi o wyścig, bo wyścigiem...
W rozwoju raczej.
Ale tak, żeby po prostu nie zostawać w tyle.
Żebyśmy
tak,
byli częścią
tak, tej społeczności.
Tej społeczności. Czy Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii przez to, że Sławosz tam w ten kosmos i wrócił, to jakby się rozrosło? Czy to jak to jest? Czy macie...
No szczerze mówiąc...
Pukają i...
Dobrze, wiem, o co chodzi. No generalnie nie zauważyliśmy jakiegoś większego...
Czyli teraz, ci, co mieli przyjść...
Tak nagle wzrostu zainteresowania. Natomiast powiem tak, nasza działalność, jeżeli chodzi o popularyzację astronomii, opiera się głównie na dwóch filarach. Pierwszy to są prelekcje, które są co drugi czwartek zwykle, z wyłączeniem lata, bo tutaj mamy teraz przerwę. To jest w budynku ZUT-u, budynek międzywydziałowy na Piastów 48. I tam się spotykamy co drugi czwartek najczęściej. No i tam zawsze, już od jakiegoś półtora roku jest całkiem sporo ludzi, bo nawet 80 osób potrafi przyjść czasami, więc to też dla nas było pewnego rodzaju zdziwieniem, że tak dużo ludzi...
Jednak dochodzili coraz...
Natomiast teraz z racji tego, że jest przerwa, to nie możemy powiedzieć, czy przyszłoby więcej, czy mniej. Zobaczymy, powiedzmy, we wrześniu. A drugi filar to są obserwacje. Prowadzimy spotkania właśnie w obserwatorium. Też na tym samym budynku, na dachu jest obserwatorium, bo nie każdy wie, że...
Właśnie, myślę, że my wszyscy wiemy. Mamy planetarium w Morskim Centrum Nauki. Dobrze, że jest, ale my zapominamy, że mamy takie też obserwatorium.
Dokładnie, mamy prawdziwe obserwatorium, gdzie faktycznie możemy obserwować i Słońce, i Księżyc. I można tam przyjść, można się zapisać. Nie ma tam dużo miejsc, ale...
Dla chcącego nic
też co dwa tygodnie albo trzy razy w miesiącu nawet robimy spotkania dla szczecinian. No i tam można przyjść i obserwować. W Szczecinie czasami jest problem z pogodą, no ale jakoś tak wyszło, że tego lata, w tym miesiącu, wszystkie spotkania były obserwacyjne. Jakoś chmury się rozstępowały w cudowny sposób i mogliśmy obserwować słońce, bo latem słońce obserwujemy.
I na dodatek to jest w samym centrum Szczecina, prawda?
No tak, naprawdę. Tak. Dojazd jest perfekcyjny, bo to jest przy Placu Kościuszki.
Ja bym chciała, dojście jest perfekcyjne, prawda?
Tak, tak. Natomiast no, ci, co nie mają sprzętu, a chcieliby sobie popatrzeć w niebo, nadarza się co roku taka piękna okazja jak Perseidy. 10, 11, 12 sierpnia. No to już wystarczy tylko kocyk, jakieś ciemne miejsce.
Tak, zawsze się tak śmiejemy, że do oglądania Perseidów jedyny przyrząd astronomiczny, jaki jest potrzebny, to leżak. Albo tak. Kocyk.
Także...
Może Park Kasprowicza, czy to nie jest
tak,
dobre
tak,
miejsce?
Tam jest Psia Polana. Tam trzeba tylko uważać, żeby dobrze wiedzieć, gdzie się położyć. Natomiast, ale to z innych powodów. Natomiast jak już będziemy mieć to miejsce wygodne dla obserwacji, to raj dla oczu. I możemy wtedy, jak to mówią te spadające gwiazdy, tak potocznie nazywane, sobie podziwiać. Możemy je podziwiać określając prędkość, szukając z którego miejsca, czyli tak zwanego radiantu, jasność, no wszystko.
Można na niebo patrzeć w nieskończoność?
Oczywiście. Przecież my 100 tysięcy lat temu siedząc w jaskiniach zaczynaliśmy od obserwacji nieba.
Można powiedzieć, że mamy to troszeczkę właśnie w DNA.
Tak jest.
To jest naprawdę relaksujące, bo nawet jak się dużo wie o różnych strukturach na niebie, o strukturach na Księżycu, to jednak oglądanie, a zwykle jak w moim przypadku to zajmuje przynajmniej 2 godziny, można wyjść na balkon i nawet jakimś małym teleskopem obserwować na własną rękę niektóre rzeczy. To jest dosyć relaksujące. Naprawdę można się uspokoić po całym dniu. Fakt, że trzeba troszeczkę może zarwać nockę, no ale jednak na tym to polega, że obserwujemy, więc wybieramy coś. Nie oglądamy na przykład serialu na Netflixie czy na innym portalu, ale oglądamy coś faktycznie na żywo.
Chociaż dzisiaj też jest, nie wiem, to panowie się na pewno orientują, że są też różnego rodzaju aplikacje, wystarczy ją, że tak powiem, telefon w niebo i ona nam dużo powie, prawda?
A znaczy pomagają, owszem, ale wystarczy, żeby będzie zakłócenie GPS-u. I już ta aplikacja może nie zadziałać. Dlatego fajnie jest przyjść do nas. My nauczymy tego nieba. Ja już to robię 4. dekadę. To jest naprawdę bardzo proste. Nauczę każdego orientacji na niebie w ciągu 1 godziny. Także zapraszamy.
To jeszcze tylko tak na zakończenie chciałabym się dowiedzieć, czy jest coś, na co panowie czekają, jeżeli chodzi o powrót Sławoża z kosmosu, a przecież on, my mówimy, że on tam 13 eksperymentów ze sobą zawiózł i myślę, że on jest takim jednym wielkim eksperymentem. Jego ciało, też wiele osób podkreśla, że to jak na kosmonautę, to wysoki mężczyzna, z reguły to są niższe osoby. Ciekawe, czy mu ta jego ciekawość życia, tam tej ciekawości życia mu nie ubyło. Myślę, że raczej nie. Niedługo się przekonamy. A panowie na co najbardziej czekają z tym jego powrotem? Myślę, że pan Ryszard to chce, żeby to codziennie prawie, może nie codziennie, ale żeby mówiono i żeby efekty były widoczne jak najbardziej. Ale na co najbardziej czekacie?
Ja bym powiedział tak, że nie czekam za bardzo na jakby rozwinięcie czy tam zrealizowanie tych wszystkich wyników tych eksperymentów. Bardziej, czy nawet techniczne rzeczy może mniej mnie tu interesują. Być może one będą w przyszłości, tak jak mówiliśmy, ale to się dowiemy za jakiś czas. Natomiast ja bym chciał, żeby jakby został odczarowany taki mit tego naukowca, takiego, że naukowiec zajmuje się czymś, co jest takie totalnie nudne. Albo, że to jest jakaś szalona osoba, szalony naukowiec. To jest też często w filmach, jak się...
Oderwany od życia.
Tak, oderwany od rzeczywistości człowiek, który robi nie wiadomo co. A tutaj właśnie możemy zobaczyć, że to są normalni ludzie, jednak bardzo profesjonalnie podchodzący do swojego zawodu, do różnych rzeczy, którymi się zajmują. Muszą być zdyscyplinowani, a jednocześnie mogą być na luzie. I tego bym właśnie może oczekiwał, żeby młodzież najczęściej mogła zobaczyć, że nauka to też jest coś fajnego.
No to fakt, że szybko się nudzimy i bardzo...
No, przed chwilą usłyszałam, że można 2 godziny patrzeć
tak,
w oko.
No ale cóż to jest 2 godziny? Ja za młodu pamiętam, każdą nockę zrywałem. Przychodziła świętej pamięci moja babcia i przynosiła tylko sweterek, bo mama mnie ganiała, babcia mnie okrywała, bo babcie zawsze są fajniejsze niż mamy w tym wieku. Więc ja tą miłością do kosmosu żyję i ciężko mi jest zawsze szybko zasnąć, jak niebo jest czyste. To warto tam
jak
zerknąć.
Jak warto tam oglądać.
Tak, warto. To ma nie tylko relaksujący, to jest też taki, można by powiedzieć, że już nawet w stronę medycyny można pójść z tym. W tej chwili na przykład leci trzeci obiekt pozasłoneczny. To jest taka ciekawostka. Była pierwsza Ouma. Później była kometa Borisowa, a teraz leci taki obiekt, który jest nazwany Atlas, bo dlatego, że taka przeszukiwarka nieba tak się nazywa. Nazywa się 3I, czyli 3 Interstellar. Przyleciało to nie z naszego układu, tylko gdzieś spoza, bo to zostało wyliczone. Więc to już jest ciekawostka, którą jak ktoś ma jakiś troszeczkę bardziej zaawansowany instrument niż lornetka, to będzie mógł dostrzec. I to już październik. Także w kosmosie zawsze się coś dzieje. Skończy się Sławosz, zacznie się jakaś kometa z pozostałą. Skończy się ta kometa, rozpocznie się na przykład jakiś super wybuch na Słońcu, tak, który też coś, bo mamy w tej chwili niesamowitą aktywność słoneczną. Chyba za mojego życia, ponad półwieczną, to jest najsilniejsza w tej chwili to, co się na Słońcu dzieje, wszelkiego rodzaju wybuchy. No zobaczcie, ile razy mieliśmy zorzę polarną. My przez ostatnie dwa lata to tak. Mamy zorzę za zorzą. Nie musimy nawet jechać na Islandię. Także, no, panie redaktor, raj jest tu na ziemi, tylko trzeba wzrok do góry podnieść.
To bardzo dziękuję, że panowie przyszli do nas. Ja powiem tak. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii stoi dla państwa otworem. Dzisiaj był z nami Łukasz Drzewoszewski i Ryszard Siwiec. Zechcieli się trochę tym kosmosem z nami podzielić. Zapraszam w takim razie do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.